środku dnia.
Tanie pyry w Wielkopolsce. Ziemniaków jest nadmiar i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Ceny zeszłorocznych zbiorów wciąż są tak niskie, że często nie pokrywają nawet kosztów transportu do utylizacji. Sytuację na europejskim rynku ziemniaków analizuje profesor Benedykt Pepliński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jeśli chodzi o Polskę, to mamy ekstra 2 miliony ton, natomiast w Unii Europejskiej jest to 4 miliony ton więcej niż w roku 2024, więc z tego tytułu mamy sporą nadwyżkę, której nie ma jak zagospodarować. Na rynki pozaunijne udało nam się wyeksportować dotychczas jakieś 100 tysięcy ton, no to jest kropla w morzu potrzeb.
Co o tym zadecydowało? Czy tylko wysokie plony i większe areały ziemniaków w Polsce, czy też w innych krajach?
Jedno i drugie, szczególnie wysokie ceny w 2024 roku zachęciły rolników, żeby troszeczkę zwiększyć areał, do tego idealne warunki pogodowe, prawie że idealne, no to efekt mamy klęskę urodzaju. Można by powiedzieć, rób na przekór. Zastanów się, albo inaczej, po prostu zasadź ziemniaki. Jest duża szansa, że będą w tym roku dużo droższe.
A ziemniaków za dużo jest w Europie, w Polsce, także w Wielkopolsce. Samorząd rolniczy liczy, że ministerstwo pomoże w pokryciu kosztów transportu i utylizacji nadmiaru ziemniaków. Być może uda się też więcej bulw przetworzyć na skrobie. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak.
Jeśli chodzi o segment ziemniaków, mamy nadprodukcję w całej Europie oraz także w naszym kraju, ponieważ wedle szacunków Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w skali kraju jest około 70 tysięcy hektarów więcej nasadzeń w sezonie 2025 i kumulacja jeszcze nadprodukcji w całej Unii Europejskiej spowodowała, iż rolnicy muszą mierzyć w tej chwili się z problemem sprzedaży ziemniaka jadalnego. Tak naprawdę za miesiąc, za półtora miesiąca już będzie dostępny młody ziemniak wyprodukowany. Dlatego też jako samorząd rolniczy, jako Wielkopolska Izba Rolnicza od dawna postulujemy, ażeby Ministerstwo Rolnictwa podjęło stosowne działania w tym kierunku.
No i problem jeszcze polega na tym, że urodzaj był nie tylko u nas, ale też i na wschodzie, na zachodzie i na południu, tłumaczy Tomasz Jazdon z Chobienic koło Wolsztyna.
Rok ubiegły był rokiem urodzajnym. Urodzaj był nie tylko u nas, ale i na zachodzie. Rolnicy, szukając alternatywy dla nieopłacalności produkcji zbóż, zaczęli uprawiać więcej ziemniaków. Nałożyło się kilka takich aspektów, które spowodowały, że jest nadwyżka. Totalnie leży rynek ziemniaków chipsowych i frytkowych. I właśnie w tym temacie jest największa nadwyżka, ale to było podyktowane cłami nałożonymi przez Trumpa, że nam nagle uciekły rynki zbytu, znaczy nie nam, tylko firmom, które produkują chipsy i frytki, ale to odbiło się na wszystkich dostawcach. I tu ograniczenia w ilości skupu spowodowały, że na rynku ziemniaków jadalnych pojawiały się też takie ziemniaki, które powinny być przemysłowymi. A w temacie rynków jadalnych, no wysokie plony, bo rok ubiegły był takim rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o areał nasadzeń i plony. Zawsze takie nadwyżki można było sprzedawać. Rynkiem zbytu takim naturalnym były kraje południowe, głównie Rumunia, Węgry. One zdejmowały z naszych nadwyżek zawsze sporą ilość towaru, szczególnie dużych ziemniaków, tam jest taka tradycja, ale u nich obrodziło i to zapotrzebowanie było znacznie mniejsze.
No i Tomasz Jazdon do problemu ziemniaków, jak i chyba do innych, podchodzi ze stoickim spokojem. Jak mówi, na pewne problemy rolnicy nie mają wpływu.
Wszyscy liczyliśmy, że może uda się wyeksportować na Białoruś. Było wielu potencjalnych kupców, no ale my nie mamy wpływu, że granice są zamknięte. Musimy dotrwać do końca. Wiele ziemniaków jest niesprzedajnych, bo mimo wszystko jest ich za dużo, a szczególnie za dużo na rynku jest ziemniaków złej jakości. Klienci w sklepach są przyzwyczajeni do dobrej jakości ziemniaka i sieci kupują tylko najlepszą jakość, a odpady, jeżeli nie uda się ich skarmić, biogazownie są też zawalone. Staramy się, żeby nie wyrzucać na gnój, tylko żeby w jakiś sposób, chociaż za parę groszy, zutylizować. Ta sama sytuacja jest za granicą, bo i w Niemczech, i w Holandii, i we Francji wszędzie są nadwyżki. W tej chwili nie ma żadnego eksportu do Polski, to proszę być spokojnym. Jeżeli jest eksport młodych ziemniaków czy innych, to są takie młode. One są z basenu Morza Śródziemnego i tak dalej. To nie są duże ilości. Ja sprzedałem, bo my sami przetwarzamy. Jeszcze jest na magazynie spora część takiej lepszej jakości. Tylko produkuje ziemniaki jadalne, ale we wszystkich kategoriach smakowych, czyli i sałatkowe, i ogólnoużytkowe, i mączyste, trochę frytkowych, ale z myślą o sprzedaży do sieci. Ale powiem tyle, że na żadnym hektarze ziemniaków nie wyszliśmy na plus.
No niektórym rolnikom udało się sprzedać ziemniaki, ale przede wszystkim przeznaczone na chipsy, frytki, no i na skrobie. Wszystko zależy od kontraktów. Krystian Schiller uprawia ziemniaki w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
Na terenie tutaj Wielkopolski czy północnej Wielkopolski, gdzie tutaj się znajdujemy, to ogólnie ziemniaki i tak zalegają w chłodniach. U kolegów, ja osobiście udało mi się tak podpisać umowy kontraktacyjne, że jednak udało mi się te ziemniaki zbyć w prawidłowych terminach, no może nie zadowalającą kwotę, jednakże nie zalega mi towar na magazynach. W tym roku jednak zmniejszam uprawę ziemniaka ogólnie na swoim gospodarstwie ze względu na to, że jednak nie chcę ryzykować znowu krachem na rynku, więc dlatego lekko zmniejszamy. Nie rezygnujemy, jednak lekko zmniejszamy, patrząc jak to będzie się rozwijała ta sytuacja w perspektywie czasu.
Pytanie o kolegów czy o sąsiadów. Co zrobią z nadwyżkami ziemniaków? Bo już niedługo nie będzie można ich przechowywać.
Koledzy, z tego co mi jest wiadomo, walczą w ten sposób, że starają się na rynku lokalnym ogólnie znaleźć takich odbiorców, dawać ogłoszenia, żeby co mniej więcej jakieś, to chociaż jakieś cząstkowe ilości, żeby coś tych pieniędzy uratować dla siebie. Z tego, co też mi jest wiadomo, niektóre zakłady chcą jeszcze przerobić na bardziej na płatki, bo to są naprawdę znikome pieniądze, ogólnie rzecz biorąc, ponieważ transport kosztuje więcej niż ten towar, który jedzie do tego zakładu.
Z Krystianem Schillerem rozmawiał Jacek Kosiak, a jeszcze teraz proszę Państwa o tym, że ziemniaki mogą trafić też do biogazowni, ale tych w Wielkopolsce wciąż niezbyt wiele. Jedna z rolniczych biogazowni mieści się w Brudzewie w okolicach Kalisza i okazjonalnie zużywa odrzuty z produkcji warzyw. Rolnik Tomasz Janas.
Gdzieś tam od sąsiednich gospodarstw, którzy mają kapustę, te obierki, liści. W tym roku jest duży problem ze ziemniakami. Ile tam tych ziemniaków? Są bardzo ładne ziemniaki, natomiast no niesprzedane. One są, że tak powiem, odsortowane. Te najładniejsze, najbardziej okrągłe podejrzewam, że pojechały na sprzedaż, a te mniejsze lub takie, mówię, takie trochę gargamelowate, większe, niekształtne, no nie ma co z tym w tym momencie zrobić i wielu rolników ma z tym problem. To jest smutne, że to tak się dzieje, no bo żywność się marnuje, ktoś gdzieś może głoduje i to tak, ale no tak to jest w tej chwili.
Sprawa utylizacji ziemniaków jest pilna, bo ziemniaczane bulwy nie mogą być składowane w nieskończoność, za chwilę zaczną się psuć, no i trzeba będzie magazyny opróżniać. Jeszcze raz prezes Łuczak.
Teraz już tak naprawdę to mówimy o pomocy rolnikom w kierunku zutylizowania nadwyżki tego ziemniaka jadalnego, bo wiemy, że w obecnej chwili rynek nie będzie w stanie wchłonąć ziemniaka, ponieważ bardzo duży napływ też mamy ziemniaka niestety od dużych producentów z Unii Europejskiej, dlatego ten problem niestety teraz trzeba bardzo szybko rozwiązać. W tej chwili Ministerstwo Rolnictwa rozważa, ażeby też ten ziemniak jadalny przerobić na skrobie, bo nie jest to co prawda typowy ziemniak przemysłowy, ale z mniejszą ilością skrobi te odmiany można przerobić na skrobie. Też no, mamy w Polsce około 230 biogazowni, a więc Ministerstwo Rolnictwa proponuje, ażeby nadwyżkę tego ziemniaka też przetransportować do działających w tej chwili biogazowni.
Tyle proszę Państwa słowem wstępu. W naszym studiu Zbigniew Stajkowski z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wiceprezes tej izby, a przede wszystkim rolnik, który też ma ziemniaki. Dzień dobry panie prezesie.
Nie, już nie, ale niedawno byłem dużym producentem, tak jak od pokoleń zresztą jak mój ojciec. Co prawda syn już podjął decyzję i cały sprzęt pozbył się, także...
Ale to co, syn miał nosa po prostu i wiedział, że będzie taka sytuacja, czy po prostu ziemniak się stawał stopniowo już mało opłacalny na przykład?
Tak, mamy bardziej ciekawszą produkcję. Jesteśmy zrzeszeni w grupie producentów, gdzie przetwarzamy buraczka ćwichłowego, tak, a to jest też roślina okopowa, więc żeby być w zgodzie ładem zielonym, czyli udział okopowy w gospodarstwie pod agencję restrukturyzacji, czyli pod dopłaty, musieliśmy zdecydować.
Wie pan co, ja tak sobie myślę o tych ziemniakach. Rzeczywiście jest ich, jest problem. Ludzie trochę zmienili swoje diety. Ziemniaków mniej się je pewnie jak powiedzmy w latach 80. Ale też no, ziemniaki wykorzystuje się no, przecież nie tylko na obiad. Przecież robi się z nich, tak jak słyszeliśmy, chipsy, można zrobić skrobie, można z tego zrobić alkohol. To jest pytanie, panie prezesie, dlaczego ziemniaków nie przerabiamy, tutaj nie padło ani razu, no, na alkohol?
No to jest bardzo złożony temat. W Polsce byliśmy zresztą Wielkopolska. Każdy majątek kiedyś miał majątek, w cudzysłowie przed wojną,
gorzelnie.
I to było przerabiane właśnie na spirytus i dalsze tam przekierowanie jako surowiec. Dzisiaj tych gorzelni nie mamy, a te, które mamy, to wolą przerabiać. Jest to prostsze, czystsze, wydajniejsze kukurydzę czy zboże, czyli żyto. Ziemniak też nie jest tak prosto od razu zdecydować w tej chwili, co z nim zrobić, bo on ma też odpowiednie odmiany, tak. Ukierunkowane pod odpowiednią przetwórstwo, tak? Jak skrobiowy musi mieć wysoką skrobię, pod chipsy czy frytki już troszeczkę mniej, inaczej się tam musi rozchodzić. I tak samo nawet w ziemniaku jadalnym, typowo konsumpcyjnym, dzieli się na ziemniak typowo konsumpcyjny czy sałatkowy chociażby, tak? Mhm. Który się nie rezultuje podczas tam gotowania. Powinien być w całości, to już tam kucharze o tym wiedzą, czy nasze panie w kuchni. Także,
panowie też, już teraz gotują.
Równouprawnienie. Tutaj kolega prezes wspomniał o możliwości utylizacji, chociaż nie lubię tego słowa, ale no jest to już ostateczność, no
tak,
przerobienia.
Taka straszna ostateczność.
Znaczy jest to złe słowo, może określenie, ale biogazownia to jest takim czymś, które no, zamieni to na energię, którą mamy w Polsce bardzo drogą i dlatego te koszty w Europie, można powiedzieć, energię mamy energochłonną i całą produkcję i drogą. I tutaj jest to, byłby surowiec, chociaż to nie jest najlepszy surowiec jako wsad do biogazowni.
No właśnie.
Mamy lepsze, ale alternatywą w takich wypadkach jak w tej chwili.
No lepsze to niż miałoby to zgnić i potem co, nie wiem, na pole to się wyrzuca.
Tym bardziej ziemniak jadalny, który już jest pozbawiony kamieni i wszystkich innych osadów, bo do biogazowni też no nie można wsadzić byle czego, bo to jest normalny organizm, który przetwarza rośliny na gaz, a potem w zależności, to już technologia biogazowni, czy to na prąd, czy gaz, wykorzystujemy. Ale byłaby to szansa, tylko że w biogazowniach też mamy problem w Polsce, że ich po prostu za wiele nie mamy, a światełko zielone zaświeciło. Nie chcę tutaj odchodzić od tematu, ale to znowuż mamy problemy, gdzie te biogazownie postawić.
No tak, bo to potem mieszkańcy nie chcą za bardzo, no i rzeczywiście jest problem.
Nie chciałbym tego tematu rozwijać, bo
no tak.
To jest bardziej złożone.
Jeszcze tutaj o tych ziemniakach, proszę państwa, będziemy dużo rozmawiali, no ale odbierzemy pierwsze telefony, bo bardzo jestem ciekaw, jaki jest państwa pogląd na to, tak trochę może filozoficznie, jak Pyrlandia poradzi sobie ze swoim symbolem trochę, ziemniakiem. 61 86 54 65 4. Panie Waldemarze, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. No myślę sobie, że sobie poradzi, ale już w samym felietonie padły takie dwie zbieżne informacje, bo jeden z panów powiedział, że nie ma problemu z napływem ziemniaka z zagranicy, że to tylko tam znikoma ilość tych młodych ziemniaków, a za chwilę inny pan powiedział, że mamy duży napływ z krajów Unii Europejskiej, więc to takie było ciekawe.
Tak.
Gdzie jest prawda teraz? Gdzie leży prawda? A druga sprawa, mnie zastanawiają ceny właśnie już gotowego produktu w sklepach, czy ziemniaka gotowego, czy przetworzonego, bo tak się zastanawiam i ta nagonka na tą niezdrową żywność, wmawianie nam, że te ziemniaki przetworzone, że ten tłuszcz, że to wszystko. I z jednej strony zniechęcamy do kupna tych ziemniaków, a z drugiej strony mamy problem, że się tych ziemniaków nie kupuje. Paczka chipsów ziemniaczanych w sklepie kosztuje, nie wiem, trudno mi powiedzieć, około 10 zł może, no. A tam są jeden, góra dwa ziemniaki, tak? To jaki to jest biznes dla takiego zakładu? To niech ta paczka ziemniaków, tych chipsów ziemniaczanych kosztuje złotówkę, 2 złote, adekwatnie ile pewnie koszt tego wyprodukowania może kosztuje, no i wtedy pewnie nie nadążymy z produkcją tych ziemniaków.
Tak samo, no wie pan, ale akurat te chipsy, jak to się mówi, to za zdrowe też nie są, więc
no nie to są, potem... Panie doktorze,
ile można tego zjeść?
Ale niech pan spojrzy, młodzież chodząc po tych sklepach, oni najczęściej trzymają paczkę chipsów, mało tego, ja nawet widzę, jak mamy dzieciom w wózku serwują takie przetwory. No ale tu jest teraz właśnie ten problem. Czy jest to niezdrowe, ale mamy produkować. No więc musimy się zdecydować, czy jest niezdrowe.
Ja, tutaj wybrzmiał bardzo mocno ten moment, w którym jeden z rolników właśnie to mówił, że jakby to nasz rynek to nie jest problemem, tylko to, że te ziemniaki, które miały iść na chipsy, eksportowane do Stanów Zjednoczonych z powodu, no powiedzmy, niezbyt stabilnej sytuacji celnej związanej z obecnie urządującym prezydentem tego kraju, sprawiły, że no zatrzymało się tam. No i tych ziemniaków po prostu nie mamy dokąd dawać, tych właśnie
mamy,
na chipsy.
Mamy. Podejrzewam, że tu będzie na tej zasadzie, jak teraz mamy mleko, masło, jeszcze jakiś czas temu było po 10 zł, po 12, mleko, olej rzepakowy był po 10 zł, teraz nagle może być po 6 zł, bo magazyny pękają w szwach i po prostu ta produkcja z tych poprzednich lat, i tak samo będzie z tymi chipsami, za jakiś czas się okaże, że jednak one tutaj nam ten nasz rynek wejdą, bo nie zostały sprzedane do Stanów Zjednoczonych, tylko każdy chce to sprzedać za jak najwyższą cenę, nie chcą tego się od razu pozbyć za rozsądne pieniądze, tylko każdy to trzyma i później będzie taki boom, jak teraz jest na mleko za złoty 50, za złotówkę masło, za złotówkę olej rzepakowy wrócił do 5 zł. Więc to jest takie te spekulacje, te podawanie nam takich informacji, o Jezu, bo susza, bo w tamtym roku całą wiosnę była mowa o suszy, o tym, że nie będzie, że wszystko będzie drogie. Nagle się okazuje, że ziemniaki, buraki, tak samo buraków mnóstwo, ziemniaków mnóstwo. Więc to są takie informacje, moim zdaniem, niepotrzebnie, które trafiają do przestrzeń publiczną, bo one powodują to, że jest ta spekulacja, że każdy wtedy sobie podnosi ceny, bo mówi, o, bo będzie drogo, bo nie będzie towaru, bo nie będzie tego.
No wie pan,
a później się okazuje, że musimy to wyrzucać.
No ale masło za złotówkę to już, ja nie wiem, to już jest spekulacja, to już chyba jest poniżej w ogóle jakichkolwiek kosztów.
No, to
papierek chyba więcej kosztuje takie, niż to masło.
Kto nas oszukuje tak naprawdę? Mhm. Tak samo paliwa. Mają teraz od jakiegoś czasu większą tą zawartość tego bioetanolu, czy tych dodatków eko, tego spirytusu, czy tam alkoholu. Czemu tego nie można przerabiać właśnie tych ziemniaków? Były, tak jak tutaj pan wspomniał, goście. Każde gospodarstwo, każdy PGR, każdy, nie wiem, jakieś majątki rolne, ziemskie, wszędzie, na każdej wsi prawie była gorzelnia i nagle wszystko było złe, trzeba było wszystko polikwidować.
Panie Waldemarze, bardzo panu dziękuję. Zanim pan Krzysztof, to jeszcze naszego gościa chciałbym zapytać, no właśnie, jak pan to widzi? Czy to jest rzeczywiście takie trochę spekulanckie to wszystko, czy rzeczywiście rynek tutaj dyryguje tymi ziemniakami, masłem, no masło za złotówkę, no nic tylko jest ziemniaki z masłem teraz.
No taka fama chodzi, zresztą to co się dzieje, no rynek jest, ceny reguluje ponoć i tak w zasadzie jest, ale tu bym się zgodził z panem przedmówcą, bo my jako producenci, którzy działamy w zasadzie, tak jak na moim przykładzie, na kontraktach. Dzisiaj podchodzą, już nie dzisiaj, bo mamy podpisane, ale rozmowy z przetwórcami, z odbiorcami były na ten temat, że no niestety, ale ceny są tak niskie i musicie nam pomóc w przetwórstwie, musicie zejść z cenami. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał o tym maśle, gdzie złotówka, gdzie papierek może być pewno z nadrukiem i transportem, to już na pewno droższy. I to jest właśnie ta globalizacja, gdzie nam się pokazuje, gdzie nam nasz, ja nie mówię, że wszystko jest cacy po naszej stronie jako rolników, producentów, bo świat się zmienia, moda się zmienia, tutaj jak mówiliśmy o konsumpcji bezpośredniej ziemniaka, czy przetworzonego chipsy, chociaż moje dzieciaki na chipsa się wychowały, jakoś tam prosperują, ale to tak troszkę jest z tym antyreklamą chipsów jak z tytoniem. No jest to jeden z działów produkcji rolniczej, gdzie też ludzie się z tego, rolnicy, utrzymują.
No tak, to jest, proszę Państwa, system naczyń połączonych i teraz kto dobrze trafi, ten zarobi więcej, mówiąc krótko. Panie Krzysztofie, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Pana redaktora, witam szanownego gościa i naszych słuchaczy. Wiadomo już od dawna, że to jest ziemniak, to jest pokarm tak zwanych niewolników, bo ta skrobia jest bardzo szkodliwa. W sumie w pszenicy te też, uzyskując masę poprzez genetycznie modyfikowanie, jest więcej skrobi. To nam bardzo szkodzi. To sobie można poczytać w niezależnych czasopismach. A wracając do ziemniaka. Ziemniaki są oczywiście zdrowe, ale tylko latem do sierpnia można je jeść, no ze względu na tą skrobię. Kiedyś, bo ja z gospodarstwa pochodzę, to parowano ziemniaki, kiszono i skarmiano je świniami. No czy nie ma takiego pomysłu nikt, żeby to tak zrobić, no tylko chcą marnować tą żywność. No świnia bardzo dobrze rośnie po tych ziemniakach, no i mięso jest naprawdę rewelacyjne. Nie wiem, czy kiedyś jedliście takie mięso. My pamiętamy jako starzy słuchacze już, a młodzi, no to wiadomo, co jest.
No tak, tak, tak. No, zapach ziemniaków gotowanych w gospodarstwie, które się potem podawało zwierzętom, to bez mierze. Te troszkę starsze roczniki na pewno pamiętają. No, panie prezesie, no właśnie, czy nie można tego wykorzystać do właśnie karmienia...
Ja tu z kolegą, z panem przedmówcą się zgodzę oczywiście. Nie we wszystkim. Te ziemniaki, ja też jestem z gospodarstwa od pokoleń i nieraz po dwie doby przy kolumnie parnikowej spędzaliśmy, jak przyszła ze skerów, ale taka była technologia kiedyś. Dzisiaj nie da się tego problemu ziemniaczanego dzisiaj z marszu zagospodarować, bo po prostu nie ma ani sprzętu, ani też tych chlewni, gdzie można podać bezpośrednio w koryto. Dzisiaj jest inna technologia i inne koszty. Nawet ten... Zgodzę się, że ta wieprzowina była całkiem, miała inny smak, no na pewno, i każdy nam marzy, czy przypomina sobie, tak jak to w reklamach żywności, smak babci, czy tam domowy, ale to się zmienia, no niestety ekonomia nas ustawia do szeregu i o zagospodarowaniu to jako pasze, to w postaci sparowanych ziemniaków, to już możemy zapomnieć. Jest tylko ta szansa, którą tutaj wcześniej mówiliśmy, zamienienie to na energię jednak w tej chwili.
Czyli musi powstawać więcej biogazowni, żebyśmy to wykorzystali, ale myśli pan, że to jest trochę tak, że rolnicy generalnie na przykład szukają w tej chwili, zastanawiają się, w co pójść na przykład zamiast ziemniaki. Tylko żeby znowu potem nie wyszło, że pójdziemy w buraki wszyscy, albo marchewkę też marchewka, no, zdaje się, był ogromny problem.
Tylko to jest też problem taki, że te ziemniaki to nie da się dzisiaj zaprzestać od razu. Te ziemniaki, czyli ten materiał sadzeniakowy, on został w ubiegłym roku przygotowany. A że było go nadmiar, to każdy z większości producentów też zostawił na własne potrzeby. I teraz się zastanawia, co z nim zrobić.
Rozumiem, że nie można go przełożyć na za 2 lata, czy za 3.
No i to jest właśnie to taki mały plus i minus. W warzywach, w ziemniakach nie da się tego produktu przechować i tak jak zboża i inne produkty, chociażby nawet częściowo tam chipsy czy frytki, ale to też jest kosztowne magazynowanie, że ten przyszły rok, a rolnik jest optymistą, z natury optymistą, bo ja bym nie wychodził w pole, nie siał dzisiaj buraczka czy soi, widząc czy patrząc w prognozy, że będzie susza i nie będę miał co zbierać. No my jednak co roku na tę wiosnę wyczekujemy tego słoneczka, jak najwcześniej w pole wchodzimy, tylko jest ten dylemat. No w co zainwestować? Tu przy ziemniaku akurat, jak mam pełne magazyny przygotowanego pięknego sadzeniaka, no coś muszę z nim zrobić. No do utylizacji to serce boli rolnika, tak?
No to można zmniejszać wtedy pewnie.
No to co tutaj wcześniej przedmówca mówił.
Tak? Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, że jest osoba, która mi wytłumaczy i proszę, może nie chcę też za długo, ale proszę mi tłumaczyć na bieżąco. Bo teraz jest tak. Nadprodukcja jest bezsensowna. Czyli tak, jestem rolnikiem, mam areał jakiejś ziemi do zagospodarowania. No i teraz, no przecież nikt za dziko chyba tego nie robi, a walimy teraz całe pola ziemniaków i to upchniemy. No chyba tak na tym rzecz nie polega, prawda? Chyba wiemy, chyba jest jakaś instytucja, która działa na rzecz rolników, która monitoruje rynek. I to nie monitoruje w danym roku, tylko monitoruje lata ubiegłe, jak to wyglądało, i przewiduje na lata wcześniejsze. Jest coś takiego?
No, ale pogody, wie pan, ja wejdę tylko w słowo, że pogody niestety pan nie przewidzi. Na
ja
przykład,
nie mówię o pogodzie, nie, ale...
Że na Węgrzech i w Rumunii nagle ziemniaki
wystartowały. Nie mówimy o pogodzie, nie mówimy o pogodzie. Mówimy o produkcji ziemniaka teraz, tak stricte. Czyli ja jako rolnik, chcąc na tej mojej ziemi uprawiać cokolwiek, co mi przyniesie zysk, no to muszę wiedzieć, czy ten zysk będę miał z tego ziemniaka, czy jest sens w ogóle tyle tych ziemniaków produkować, jeśli no nikt ode mnie tego nie kupi.
Panie Marcinie, dobrze, to pytamy pana prezesa. Pytamy pana prezesa. Czy to jest tak, że się spotykacie, nie wiem, to za chwilę, że na przykład spotykacie się, nie wiem, w jakimś miesiącu, powiedzmy, przed tym kontraktowaniem i się umawiacie. Ile tych ziemniaków, ile cebuli, ile marchewki, ile buraków, czy to są jakieś planowane?
Jeżeli chodzi, bo to jest bardzo złożony temat i chciałbym w takim świecie żyć, jak tutaj kolega przedmówca, pan przedmówca przede mną mówi, żebym miał wszystko rozplanowane, areały, cenę, przynajmniej tą minimalną, żebym wiedział, że nie dołożę do interesu. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to jak mówiliśmy wcześniej, są kierunki przetworzenia i w przetwórstwie, tak jak chipsy, frytki czy skrobia, mamy kontrakty. I tam nawet gdyby pan dzisiaj podjął decyzję, że chce sadzić ziemniaki pod zakłady Trzebeszno, nie chcę tu reklamować, ale jedne z największych w Wielkopolsce, to w zasadzie pan już się nie dostanie, no bo tam mają limit podzielony, już jest kontraktacja, już jest po kontraktacji. I tam wiemy, że średnią do kontraktu przyjmuje zakład z 3 lat, żeby mieć pewność
że przerobi.
Surowca. Mhm. I że przerobi. Ubiegły rok był to, co pan redaktor wspomniał, nie tylko w Węgrzech, w Rumunii, ale w Polsce. Ziemniaki naprawdę się obrodziły.
A ile ich więcej było? Możemy jakoś powiedzieć, czy to było, nie wiem, 20% więcej? Nie wiem, nie da się tego rozumieć.
To znaczy, jeżeli chodzi o plony, to wiemy, no bo w przemyśle ziemniaczanym te 20-30% przemysł przerobił poza kontraktami. Co prawda nie wnikam już teraz, kiedy tam te pieniążki spłyną, ale zostały zagospodarowane. Ale jeżeli chodzi o ziemniak jadalny, jest to typowo wolny rynek. Typowo mówimy o ziemniaku dostarczanego do supermarketów czy bezpośrednio z gospodarstw. I tu ubolewałyby jako samorządowcy, że takiego monitoringu jednak... Znaczy my wiemy, ile jest zasadzone po złożeniu wniosków o dopłaty. To wiemy. Ale jakie jest przeznaczenie i co, to już jest wolny rynek. Tak jak z cebulą, z marchewką.
Albo, że nie będzie można eksportować tych ziemniaków na chipsy do USA. To też nagle wyskoczyło.
To jest jedno. Jeżeli można jeszcze tutaj o tym monitorowaniu. Inne kraje są troszeczkę lepsze. Chociażby przykład Niemców, którzy... No trzeba przyznać, że jednak poprzez swoich kapitałowo sieci supermarketów do nas ziemniaki przysyłali. Ale to też jest związane z tym, że my jako rolnicy, i tu się bije w piersi, jestem przedstawicielem tworzenia grup, działania w grupach producentów, jesteśmy rozproszeni i nie mamy takiej możliwości, żeby w przeciągu 24 godzin, czy tam 48 na zapytanie supermarketu dostarczyć
tak
zapakowane
jest.
O tych...
No właśnie. Panie Marcinie, i to drugie pytanie, króciutko.
Tak, już, bo właśnie pan mi odpowiedział teraz bardzo, że tak powiem, obrazowo i ja wiem, o co chodzi. No więc teraz, jak mam taką świadomość, to jak są jakieś instytucje, które pomagają rolnikom, które mają wpływ gdzieś nawet w rządowych tam, na wysokich szczeblach tych państwowych jakiejś interwencji, no to chyba, no myślę, że tak, no rząd tutaj, bo mamy przykład paliwa, tak? Ja nie mówię, że mamy wrócić do czasów komuny, gdzie rząd ustalał ceny minimalne na wszystko, bo to nie tędy droga jest, ale już jako eksport, tak, wewnętrzny w Unii Europejskiej czy dalej, już myślę, że mamy jakiś wpływ, a szczególnie mają wpływ na to właśnie rolnicy poprzez swoje, powiedzmy, akcje protestacyjne i inne.
No ale myślę, ten kij, panie Marcinie, ma dwa końce, bo jak my się zamkniemy,
widząc to, że rząd będzie robił mało w ich kierunku, że będzie sprowadzał na te niemieckie ziemniaki, portugalskie, brazylijskie, czy jakie bądź, po prostu my możemy tego po
prostu w tych sklepach nie kupować, to jest też odezwa do ludzi. I olejmy, że tak powiem, te marketowe ziemniaki niepolskie, idźmy sobie na rynek, bo rynki takie, to nie jest daleko, każdy ma ten rynek gdzieś w zasięgu. I idźmy sobie na taki rynek jeżycki i tam wiadomo, że też muszą opisać te ziemniaki, skąd one są i też mamy prawo wyboru. I to jest druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to my jako konsumenci i nasze wygodnictwo, bo my potem mówimy, że o, bo to Lidl, bo to Niemcy, bo tam Biedronki z Portugalii. Nie, to my jako konsumenci mamy największy wpływ na to, z jakiego kraju produkty kupujemy i jest jak z samochodami. Jak ja nie kupię, jak Mercedes wie, ile może plus minus tych Mercedesów wyprodukować, ile w tej Polsce sprzeda, a jak ja tego nie kupię, bo powiem, a hola, nie ma, nie chcę od was, bo wolę sobie coś innego, no to jest na zasadzie tej samej z tymi ziemniakami, prawda? Ja wiem, że fantasmagoria i mi się wydaje, ale no zacznijmy od siebie.
Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Ja sobie tylko tak wyobrażam, że możliwe, że w tej chwili w Budapeszcie jest taka sama audycja w Radiu Budapeszt i rozmawiają o tym, żeby kupować węgierskie ziemniaki, a nie sprowadzać z Polski. Bo ten kij ma chyba dwa końce, przyzna pan, że, znaczy, owszem, trzeba zachować chyba jakąś równowagę też i ja nie wiem, jak to zrobić tylko.
To znaczy, tu się zgodzę akurat prawie w 100% z panem Marcinem, że to od nas zależy, od konsumentów. I tak jak my, samorząd też robimy akcje billboardowe, czy tam reklamowe, kupuj swój towar, tylko że my nie mamy wpływu, że musisz włożyć to, jedna wybór. Tylko żeby miał ten świadomy wybór, żeby nie było kombinacji.
Teraz w tych marketach powinna być flaga kraju pochodzenia przy produkcie. Myśli pan, że coś to pomoże?
Na pewno tak, ale bo pomoże i zaszkodzi w innych krajach, ale to co pan redaktor zauważył, bo w różnych branżach jesteśmy, nawet w niektórych branżach jesteśmy my, jak w drobiu w Europie pierwsi, tak?
No właśnie, to potem Polska kura, to ja dziękuję.
Ale chodzi o to, że nie to, żeby tam zmuszać, tylko żeby ten wybór był świadomy. To co mamy nieraz w truskawkach, w innych, czy w ziemniakach, przepakowane, zapakowane polski produkt, żeby konsument faktycznie miał prawo wyboru. Tu pan mówił, pan Marcin mówił, że możemy na rynku kupić. Jeżeli nie będziemy kupować supermarketu, to supermarket no, jest od tego, żeby handlować, więc on też pomyśli wtedy. A tym bardziej, że ziemniak nie jest, on jest producent, każdy ma swój numer i gdzie go rozpoznać, nawet przed tym ustawą o flagowaniu.
Ja właśnie nie wiem, czy na chipsach jest napisane, z jakich ziemniaków jest wyprodukowane, kraj pochodzenia, nie? Bo to już jest kolejne ogniwo, bo taki ziemniak, no to widzimy kraj pochodzenia, ale już jest przetworzony w sałatce na przykład ziemniaczanej, to już nie wiemy, z jakiego kraju pochodzi.
I to jest właśnie ten problem, że wyprodukowano w Polsce. No i wszystko. Pięknie, dużymi to jest literami napisane.
Tak.
A skąd ten surowiec już pochodzi, no to kto tam czyta dalej?
Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Mój temat, powiem tak. W Rogalinie w majątku była gorzelnia. Pamiętam z dzieciństwa, jak zbliżały się wykopki, jak te furmanki, później ciągniki jeździły tymi pyrami do tej gorzelni. I wracali tak zwanym wywarem, to było coś takiego gorące to i, że tak powiem, do wypasu trzody. No nie ma gorzelni, budynek jest, nie wiem, czy tam coś się dzieje, czy nie, raczej nie, bo nic nie słychać. Ale ja się zastanawiam, komu to przeszkadzało? Wszyscy rolnicy tu hodowali, uprawiali ziemniaki, no i mieli pieniążki, mogli żyć, prawda? Jeszcze przy okazji za taniochę tam tę czodę nakarmić. Ale los mnie rzucił, że pracowałam w biurze projektu ziemniaczanego i cukrowniczego i, że tak powiem, pracowałam przy projektach rozbudowy tychże zakładów. I w samej Wielkopolsce mamy 5 zakładów nadal istniejących ziemniaczanych, także myślę, że jednak się Polska, że Wielkopolska będzie tą pyrą nadal w Polsce.
Pani Bogusiu, bardzo pani dziękujemy za te miłe wspomnienia. Czasy się trochę zmieniają. Ja się tak zastanawiam, bo mówi pan, że grupa producencka, w której pan jest, produkuje buraczki. No i to już jest, to nie jest taki burak w ziemi, taki brudny, że tam wybieramy sobie do koszyka, ważymy, tylko to już są te ugotowane ziemniaki, przepraszam, buraki, które konsument tylko sobie otwiera z próżniowo zamkniętego woreczka i wrzuca do garnka, może na zimno nawet zjeść, może na ciepło, jest już to takie szybciutkie, a teraz właśnie to się liczy. I się tak zastanawiam, czy może z ziemniakami nie pójść w tym kierunku. Ja wiem, że to może jest naiwne z mojej strony, ale obieranie ziemniaków nigdy dla mnie na przykład nie było wielką przyjemnością.
No ma pan, panie redaktorze, rację, chociaż jeden z produktów taki uzupełniający naszą, też są ziemniaki w ten sposób robione, ale to są tak zwane grillowe, gdzie teraz w sezon grillowy, jak się rozpocznie, można je też zagospodarować w różny sposób, bo one są tylko konserwowane temperaturą, jak te buraczki. Buraczek akurat jest tym bardziej specyficznym, bo to jest taką warzywem cudownym, ale strasznie bałaganiającym w kuchni na zapleczu.
To prawda.
Nie mówiąc o paznokciach czy pan,
barwiący.
I tutaj akurat mogę się oprzeć też na przykładzie naszym, że jest to, my nie kupujemy buraczka z zewnątrz, jesteśmy samowystarczalni.
No właśnie, przetwarzacie to, co wyprodukowaliście.
To, co wyprodukujemy.
I sprzedajecie go kilka razy drożej, podejrzewam.
Jest to tak zwane skracanie łańcucha tego żywnościowego, gdzie jest produkt, raz, że jest produkt wiadomego pochodzenia, bo pełna kontrola i firmy, i instytucji zewnętrznych, no bo podlegamy pod wszystkie firmy, które nas kontrolują. Zresztą na tym to też, znaczy wręcz w tej chwili jesteśmy szczęśliwi, że możemy się oprzeć na dokumentach, bo przy dyskusjach o Mercosurze, gdzie tam, czy produktach z Ukrainy, że tam niekontrolowane, znaczy inaczej, środki dozwolone, ale u nas zabronione już. O, może tak, bo nie chcę tam posadzać, że jakieś tam trucizny.
No mamy bardziej zawyżone normy.
Bardzo rygorystyczne. Mamy coraz więcej środków chemicznych wycofywanych, substancji czynnych. Wchodzi w to miejsce biologia, ale to wszystko jest droższe, dużo droższe, dlatego też konsument musi się liczyć.
Ale myśli pan rzeczywiście, że takie ziemniaki jakby się zaczęło sprzedawać, takie ugotowane już wstępnie, takie, że w opakowaniach, nie wiem, kilogramowych może takie za ten. Jeszcze nikt chyba na to nie... Znaczy ja widziałem takie, są gotowe z przyprawami ziemniaczki, takie w kartonikach, ale to jest malutkie, dosyć drogie, a jakby tak rozpowszechnić właśnie to, co z buraczkami zrobiono właśnie. Może to by był jakiś sposób.
No to jest ciekawe rozwiązanie, chociaż mówię, w naszej ofercie my to robimy, tylko że to jest, mówię, typowo taki, znaczy na pewno nie zastąpi tego świeżego, gotowanego ziemniaczka, ale takie na szybko do podpieczenia, no są goście, są, nie wiem, wracamy z pracy później i chcemy coś przygotować. Jest to oferta, oczywiście.
Na sam koniec pan Maciej, bardzo króciutko poprosimy.
Dzień dobry. Odnośnie ziemniaków, to przyznaję, że po prostu jest nadmiar i z tego, co wiem, to już od października się pojawił poważny problem i to są dalsze skutki. Od października ten problem nie został rozwiązany, widzę tutaj na rynku. Bo to nie jest problem, że nagle w kwietniu czy tam w marcu się pojawił ziemniakiem, tylko to już się w październiku naprawdę już były sytuacje. Też proszę pamiętać, że tu były podawane kwoty, tam tonaże, a ile ziemniaków z pola nie zostało zebranych. To są niewyobrażalne ilości. Bo też przy czasie zbiorów były duże deszcze i nagle przyszły mrozy. I mnóstwo po prostu ziemniaka zostało, jak to się mówi, wyrzuconego albo niezebranego.
Panie Macieju, to jest bardzo poważny problem. Właściwie mówimy o końcu tego problemu przed kolejnym sezonem. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, no właśnie, jak będzie wyglądało teraz wegetacja, co będzie rosło na polach w Wielkopolsce? Czy są jakieś kierunki, które są alternatywą dla tego, co zawsze było? No kukurydza to już też trochę już jest...
Znaczy ceny zbóż, kukurydzy w ubiegłym roku też, znaczy w ubiegłym roku, ostatnie parę lat jest tendencja spadkowa. No tej alternatywy to ja za bardzo w typowym rolnictwie nie widzę i dlatego jest tak... jeżeli chodzi o ekonomię na wsi, taki maraz i wręcz załamanie. No ale mówiłem, rolnik jest optymistą i pola na pewno nie zostawi, coś trzeba zasiać, ale co z tego i jak to wyniknie? Chociaż no, żyjemy tą nadzieją, pocieszamy się, że przez te zamieszania wojenne, bo nie wszędzie dotarły do producentów i nawozy, i droga energia, że to jakoś tam plus jeszcze to, co z góra nam zafunduje, czyli brak wody, czy różne kataklizmy. Zresztą przykład ostatniej, jadąc na walne zgromadzenie do Wielkopolski, do Poznania, jechałem cały czas w opadach, a dzwoniąc do domu usłyszałem, że całe 2 litry spadło u nas i w stronę Kujaw już w ogóle, czyli z Kujawsko-Pomorskiego województwa, jestem na obrzeżach akurat. powiat gnieźnieński, także to słyszałem właśnie państwa, bo słucham Radia Poznań, że no, warzywnicy mogą być, zwłaszcza środa, tam gdzieś warzywa się uprawia, spokojni, bo będą wschody. No tak, tylko że nie wszyscy te...
Nie wszyscy dostali tyle
to dostali. No ale no. To jeszcze żyjemy nadzieją, że może weekend przyszły.
No, tak, bo coś ma padać. Bardzo dziękuję. Zbigniew Stajkowski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolnik, także bardzo dziękuję, panie prezesie. Państwu dziękuję za telefony, za udział w audycji, za refleksje dotyczące ziemniaków. No, to jest chyba najważniejsza jakby refleksja, żeby jednak starać się patrzeć na kraj pochodzenia produktu, no i wybierać to, co jest nas bliżej po prostu. Bardzo dziękuję. Ryszard Wojtowicz zrealizował, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.